Agnieszka Mliczaczek, dziś ruszamy do Albanii.
Kina jo, ona fa kwanu, mua liwaka kaufela, kajna kaufela kina jo.
Moszy, szen, piąmień tong ja.
Dio mini nimi, mungu ulimuingu, Dio.
Jestem, który jestem, wszędzie ten sam.
Witam serdecznie w audycji Wszędzie ten sam, Adam Roszkowski. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest moja osobista ciocia, nie osobista, moja ciocia, dr Helena Pys. Ciociu, witam Cię serdecznie.
Dziękuję bardzo, bardzo mi miło.
Ciociu, czy pamiętasz pierwsze spotkanie z trądem? Twoje spotkanie z trądem?
No może nie tak dokładnie, ale bo przecież jak przyjechałam do ośrodka, to od razu zobaczyłam całą masę trądowatych. To nie było wielkim przeżyciem. Ja jestem lekarzem przecież od lat i spotykałam się z wieloma trudnymi przypadkami. Widziałam różne brzydkie widoki. Także człowiek trądowaty, mimo że też nie miałam wyobraźni, jakiego rodzaju mogą być zniekształcenia na ich ciałach, widoczne na twarzy, na dłoniach, na nogach, to nie wzbudziło we mnie żadnych zupełnie emocji czy wrażeń. Nawet nie, no ja zresztą to kiedyś powiedziałam jednej z wolontariuszek, nie wolontariuszek, gości, który miał przyjechać, zapytał mnie, jak się przygotować. Powiedziałam, wiesz, chyba najważniejsze jest to, żeby nie patrzeć jakoś specjalnie na to, co tam napotkasz, właśnie na ręce, na nogi. Im trzeba patrzeć w oczy. W oczach jest to samo, jest zainteresowanie, uśmiech, miłość. Wiele rzeczy można wyczytać z oczu człowieka. Także no, dla mnie osobiście okaleczone ciało to nie jest wielki problem. Ale pamiętam przykre spotkanie, właśnie takie spotkanie, taki incydent, kiedy moi chłopcy, tak nazywam moich pomocników, ponieważ tam wspólnie robiliśmy opatrunki, no i któregoś dnia, nie wiem, czy tak troszkę chcieli mnie wypróbować, czy też rzeczywiście, wiedząc, że nigdy jeszcze czegoś takiego nie widziałam, zaprosili mnie na salę opatrunkową, mówiąc, no to chodź, a tutaj są robaki. O, to zrobiło na mnie wrażenie. Robaki w ranie widziałam po raz pierwszy. Wrażenie to złe słowo, ale to mną poruszyło. Rzeczywiście budzi to bardzo, bardzo złe emocje. No taki trochę jednak wstręt. Także ja rozumiem, ale to jest przecież nienormalne. Gdyby nas normalne rzeczy w ludziach budziły wstręt, to oczywiście byłoby źle. Natomiast to trzeba usunąć. To po prostu trzeba było, tak samo jak oczyścić brudną ranę, tak samo te robaki trzeba wyjąć. Ale ponieważ rzeczywiście pierwszy raz je zobaczyłam, zrobiło to na tyle wrażenie, że powiedziałam, a wiesz co z tym zrobisz? A mówi, tak, no to zrób to. I wyszłam. Zresztą podobnie zdarzyło mi się w przypadku bardzo, no już po latach, bardzo ciężko chorego, trądowatego, kiedy był kompletnie zakryty kocem, a w momencie, kiedy powiedziałam odsłoń koc, no to buchnął taki straszny smród zgnilizny, że rzeczywiście też mi się zrobiło no nie tyle słabo, co tak no nieprzyjemnie bardzo i też był taki odruch cofnięcia się, no też wiedziałam, że przecież muszę te rany oczyścić i to do mnie należy, to już mniejsze wrażenie w sensie fizycznym, bo to już była moja codzienność. Mówię, kiedy pierwszy raz zobaczyłam te ruszające się takie robaki w ranie, to przykre. Ale zdałam sobie sprawę, że tak samo przykre dla niego, chociaż on nie czuje. On nie czuje, ale tak samo widzi. Z kolei okaleczonymi palcami się tego nie pozbędzie. Ja muszę mu pomóc. No to było jasne, że w tym wypadku też. Takie zetknięcie z czymś, co brzydko wygląda. Rozumiem, że ludzie tego nie chcą widzieć i nie muszą. Ci ludzie bardzo dyskretnie zakrywają właśnie to. Tak jak mówię, pan był cały zakryty kocem. Pani, która ma uszkodzoną dużą część twarzy, zwykle zakrywa się sari. Także my tego nie musimy oglądać, ale lekarz musi. Także ci, którzy żebrząc pokazują swoje rany, to oczywiście robią to jakoś tam w jakimś celu. Natomiast takiego naprawdę dużego wrażenia w sensie negatywnym nie zrobił na mnie trąd jako taki. Bardziej to poczucie, że no właśnie, że są niechciani, że wzbudzają złe emocje wśród innych ludzi, ludzie od nich uciekają, czy też ich wypędzają. To ta świadomość jest dla mnie przykra. I tego doświadczyłam kilkakrotnie. Ja się poczułam wtedy trędowata. Bo ja przecież jeżdżę do moich przychodni, czy do kolonii z pomocą, z moim zespołem, który też jest spośród byłych trędowatych. Mój aptekarz ma ręce uszkodzone, mój paramedyk tak samo. No i zdarzyło mi się na przykład, że zajeżdżałam gdzieś towarzysko w pewnym sensie, bo tam no na przykład musiałam coś załatwić w domu sióstr, które zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi. One mnie zaprosiły do swojego domu, a prawda, moich bliskich, moich chłopców nie. I jak mnie zapytały, prawda, co ja robię, co, no i powiedziałam, no i mówię, że to są moi współpracownicy. To nie są moi pacjenci, bo może one tak myślały. One tam im wyniosły wodę oczywiście i wszystko, co trzeba, ale kiedy powiedziałam, co moi współpracownicy, to zobaczyłam, niedowierzanie to mało. Takie zdumienie i przerażenie w ich oczach, że jak to, ja pracuję z trędowatymi. Nie dla trędowatych, tylko z nimi, było czymś dla mnie tak szokującym. One pracowały dla dzieci niepełnosprawnych, nie z nimi. One opiekowały się nimi. To jest coś zupełnie innego. Ja z nimi naprawdę żyję, jadam, siedzę, pracuję. Dotykam ich, no przecież się ich nie boję. I to są moi ludzie. No. Trudno to może wytłumaczyć, ale te siostry były chyba przerażone, że... No, że można tak. Ale naprawdę myślałam, że po prostu w samochodzie, który jest karetką, wiozę jakichś pacjentów. Jestem tym lekarzem, a wiozę pacjentów. No, co moi współpracownicy.
Czy któryś z twoich pacjentów zapytał się, po co ty to robisz?
Nie, takie pytanie nie padło. Ja jestem lekarzem i dla nich to jest jasne, że robię to właśnie dla nich. Może chyba im nigdy nie przyszło do głowy, na przykład z jakiego kraju ja przyjechałam i dlaczego z tak daleka. Nie, chyba się nad tym nie zastanawiają. Po prostu przychodzą do przychodni po pomoc.
Ciociu, czy możesz opowiedzieć o swoim dziecku? Bo masz jedno takie umiłowane dziecko.
No nie jedno. Adasiu, nie można powiedzieć, ale rzeczywiście Patrycja jest mi najbliższa w tym momencie chyba jeszcze. Może dlatego, że nie ma następcy właśnie, bo moje dzieci to są te, które nie mają już naprawdę nikogo innego. Ale Patrycja ma. Patrycja ma naprawdę kochającego ją wuja, ileś ciotek. Także ona pewnie kiedyś wyląduje z powrotem w jakiejś rodzinie. Patrycja nie jest chora na trąd i nie z takiej rodziny pochodzi, ale umarła jej mama przy porodzie. I do naszej przychodni często przychodzą z takim problemem i do ośrodka też prosząc o przyjęcie takiego dziecka. Problem polega na tym, że tam jest właściwie tylko karmienie naturalne, a mleko jest bardzo drogie. Tam są przecież święte krowy, to znaczy zarówno nie można ich zabić i zjeść, jak i właściwie one nie są hodowane. Tam one jakoś tak, no nie są to mleczne krowy. Tego mleka jest niedużo, mały jest dochód, także automatycznie cena jest wysoka. Dziecko, które niemowlę, które trzeba by odżywiać jakimś mlekiem specjalnym dla niemowląt, to jest droga impreza. To jest po prostu suma, której zwykły rolnik, nawet normalnie zarabiający, czy tak jak jej wuj pracujący na jakiejś budowie, nie jest w stanie wyasygnować na karmienie dziecka. Ja policzyłam już kiedyś, jak ile kosztuje takie wyżywienie mojej Patrycji, to miesięcznie było to 1000 rupii. A tak dla porównania, mój nauczyciel zarabia 1200-1300 rupii miesięcznie. Nauczyciel. A kulis, taki pracownik niewykwalifikowany, zarabia około 800-900, jeżeli dłużej pracuje, rupi miesięcznie. Także na samo mleko dla niemowlęcia 1000 rupii to nikt by tego nie wydał. Także Patrycja trafiła do ośrodka, kiedy miała 4 miesiące. No tak trafiła, że 10 dni wcześniej zmarł na moich rękach też inny niemowlak, którego z kolei przyniesiono mi też w podobnej sytuacji po śmierci matki, ale w dniu porodu. Także rano się urodził, po południu mi go przyniesiono po śmierci matki, no ale był wcześniakiem. Przeżył miesiąc, złapał jakąś brzydką infekcję, no i zmarł. Zmarł na moich rękach. 10 dni później przyniesiono mi następne dziecko i ja, pierwszy odruch mój był, o wtedy miałam taki odruch ucieczki, nie wezmę, boję się. Moje ręce nie są zdolne pomóc takiemu dziecku. No i natychmiast, prawda, refleksja, że no ale na wsi to ona umrze na pewno. Ważyła 1800 gram, miała 4 miesiące życia. Była niesamowicie brzydka, chuda, brzydką miała skórę właśnie jakąś pokrytą jakimiś takimi wrzodami, kilkanaście wrzodów gdzieś na buzi, na rączkach, na ciałku. No potem się jeszcze okazało, że ma zapalenie płuc, to już prawda, przy badaniu, no więc jednak podjęłam decyzję, że ją wezmę. No, musiałam się udać do pediatry, bo jednak tak małe dziecko wymaga, zresztą podobnie jak z tym zmarłym Filipkiem. Byłam u pediatry, no nie zawsze leczenie pomaga, w wypadku Patrycji było inaczej. Mając doświadczenie, że Filip złapał jakąś infekcję, być może ja mu ją przywlekłam od pacjentów, postanowiłam, że będę z Patrycją w domu, po prostu ją odizoluję. Sama ją tak nazwałam, bo miała już chyba jakieś imię, miała 4 miesiące, ale nie byłam w stanie go zapamiętać nawet. Zresztą wszystko miałam dla Filipa podpisane jego imieniem, znaczy literką P i pieluchy i talerzyk już na przyszłość i coś tam jeszcze, więc musiałam wymyśleć imię na P, padło, że będzie to Patrycja, nazywam ją czasem potem Patrycjuszką, no i to jest moja mała patru. To pamiętam bardzo dobrze. Noce z Patrycją. Patrycja miała z powodu tego niedożywienia, nieprawidłowego żywienia przez całe 4 miesiące, jakimś dużo tańszym mlekiem i w niedostatecznej ilości. Ona miała jakieś takie odruchy głodu, tak straszne. No właśnie ta decyzja o tym, że ją zatrzymam przy sobie, w swoim pokoju, że będzie mieszkać ze mną, między innymi zależało od tego, że ten dzieciak się wydzierał, kiedy był głodny w sposób nieprawdopodobny. Ona się darła tak, że budziłaby mi w nocy wszystkie dzieci w pokoju dziecięcym, gdzie było kilkoro wtedy innych maluchów w wieku do 3 lat. Także no, nie mogłam zgodzić się na to po prostu. Tak, to budziła tylko mnie. No poza tym ja jednak mam w swoim pokoju pewne udogodnienia i maszynkę elektryczną wtedy miałam i nawet lodówkę, także wcześniej przygotowałam jej jedzenie, żeby tylko podgrzać, bo ten dzieciak wydzierający się z głodu. Jadła na jeden posiłek 20-30 ml, potem 50 ml raptem, także po godzinie, półtorej, dwóch był następny krzyk. Wołanie o jedzenie i absolutnie nie dało się ukoić tego kołysaniem czy czymkolwiek, dopóki smok nie znalazł się w buzi, a trwało to parę minut, zanim się jedzenie, prawda, podgrzało czy przygotowało świeże jedzenie, mleko rozpuścić. No nie trwa to tak długo, ale te 5 minut wydzierania się na cały głos to już było dużo. No i tak żeśmy spędziły razem 3 miesiące. Zapalenie płuc trzeba było leczyć antybiotykiem, ale przecież niecałe 2 kg dziecko, gdy dostało antybiotyk doustny, to przecież też skończyłoby się jakąś biegunką, być może śmiertelną. Trzeba było podawać to w zastrzykach. Więc żeby zrobić zastrzyk domięśniowy, to ja musiałam zebrać jakby ten pośladek do kupy, ten mięsień, ten szpęki mięsień, żeby mieć w co wbić igłę. To były niesamowite przeżycia. No, ale Patrycja wydobrzała. Po tych 3 miesiącach już wyglądała jak pączek w maśle. Ważyła pewnie z 5 razy tyle, około 6 czy 7 kg. Także mogłam ją spokojnie już, nastała cieplejsza pora, bo przyniesiono mi ją w październiku, czyli październik, listopad, grudzień, najzimniejsze miesiące przebyła u mnie, chyba 4 nawet jeszcze stycznia, już potem była zdolna do życia wśród innych dzieci. Bałam się już właśnie, że te zimowe infekcje dzieci jej tam od razu sprzedadzą. No i Patrycja zaczęła rosnąć normalnie, rozwijać się. W odpowiednim czasie dostała ząbki, zaczęła chodzić. No i jest normalnym dzieckiem. Dzisiaj ma 7,5 roczku. No, kochamy się bardzo, oczywiście. No, trudno, żeby było inaczej, to, ale wszystkie dzieci jakoś tam staram się im matkować, w sensie takim, że mają prawo i przyjść do mnie i się przytulić i wszystko. No, ale Patrycja wie, że jest i wszyscy, bo to też inni podkreślają zawsze. To nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłam, ale wszyscy wiedzą, że jestem tą jej mami, tą najbardziej jej i no i Patrycja ma te specjalne prawa. Także ja muszę zawsze pytać, kiedy jadę na urlop na przykład, czy mi da urlop, czy mogę pojechać, muszę tłumaczyć, z kim się mam spotkać, jakie mam ważne sprawy. Tutaj ona oczywiście wszystkich pozdrawia. No i jest takim moim domownikiem, chociaż mieszka już przecież dawno najpierw w pokoju dzieci, teraz już w hostelu z dziećmi szkolnymi, już szkodzi do drugiej klasy, ale ten cały czas chyba czuję, że ten mój dom to jest jej dom. I jak są problemy, czy cokolwiek, to Patrycja jest u mnie.
Kinayo, ona fa kwanu, wa liwaka kaufela, kalnako kaufela kinayo.
Moszy, shen, piongentong ya.
Dio mimi nimi, mungu ulimuingu, Dio jestem. Który jestem wszędzie ten sam Bóg.
Ciociu, w Dziwodaja jest kościół, ale czy jest też tak, że są u was tylko katolicy?
Ale skąd? Ten kraj to przecież większość hinduiści. My oczywiście, ponieważ jest ośrodek założony przez ludzi kościoła, także oczywiście myśleliśmy przede wszystkim o tym, żeby te wartości katolickie tu funkcjonowały. Także żyjemy i wymagamy też od naszych podopiecznych, żeby przestrzegali praw zapisanych w dekalogu. Ale oczywiście z religią to jest inaczej. Kościół jest wybudowany dla katolików, ale jest tak, jak i w innych zresztą instytucjach katolickich, że nikogo się nie zmusza do modlitwy. Natomiast ponieważ jest taki rytm dnia, że jest czas na modlitwę, do modlitwy w kościele katolickiej, no to dzieci muszą udać się na tę modlitwę, no ponieważ nie ma innej żadnej świątyni, przychodzą do kościoła katolickiego. Chętnie się modlą, chętnie słuchają, ale to nie znaczy, że zostają katolikami. Spośród tych, którzy zdecydowali się zostać, tak jak wspomniałam o tej nauczycielce pozbawionej palców, ja myślę, że katolicyzm w różny sposób do nich trafia. I decydując się na przykład na przyjęcie chrztu, podejmują taką decyzję życiową. Właśnie bardziej dorośli niż byłoby to wśród dzieci. Obserwuję coś takiego, że ja myślę, że ci, którzy doświadczyli cierpienia, są bardzo związani z Chrystusem, który cierpiał na krzyżu. Że dla nich to jest ważne i właśnie bardzo często w okresie Wielkiego Postu powstają takie decyzje. Ale też proszą o chrzest w godzinie śmierci. No i zdarzyło się kilkakrotnie, że ktoś, kto był przekonany, że umrze, jednak żyje do dziś. Ale ja wtedy bardzo twardo stawiałam, ponieważ to był chrzest właśnie w godzinie śmierci, ale gdzieś tam zaznaczałam, ale to jest decyzja na życie, nie na śmierć. Więc jeżeli będziesz żył dalej, to pamiętaj, że jesteś ochrzczony. No zdarzyło mi się być matką chrzestną nawet, takiej starszej pani, która będąc przekonaną, że już niedługo umrze, poprosiła o chrzest. No i jakoś tak się na tym skończyło, po czym ja przyszłam tam kiedyś i mówię, no słuchaj, ale wiesz, przecież ciebie jako chrześcijankę teraz obowiązuje co niedzielna msza święta. Nikt jej tego wcześniej nie powiedział. No ona się nie uczyła katechizmu, prosiła o chrzest w godzinie śmierci. No i okazało się, że tą starszą panią ja muszę nauczyć, ale ja tak to powiedziałam, ciebie to obowiązuje. Ona to usłyszała rzeczywiście, obowiązuje i jest codziennie, co niedziela na mszy świętej. No na przykład nie chodzi, nie może się poruszać na nogach. To może opowiem taką historyjkę ciekawą, bo ona się przesuwa tak na rękach i pupie, pomagając sobie tylko nogami. Rzeczywiście jest bardzo okaleczona przez trąd. Ale to Komunii Świętej tak samo z tego swojego miejsca wędruje na tej pupie. I ksiądz na końcu, prawda, jak wszyscy podejdą, na końcu ksiądz do niej podchodzi bliziutko i podaje Pana Jezusa. No i raz przyszedł, był u nas inny ksiądz, przyjechał na 2 lata, 2 lata był u nas, no i tam, nie wiem, którejś niedzieli kolejnej, ja widzę, że ta moja chrzestna córeczka, zawsze ona do mnie mówi też, zaznacza to, że jestem jej matką chrzestną, jak się ze mną wita, widzę, że ta moja córeczka siedzi sobie, a już powinna była ruszyć, więc nachylam się do niej i mówię, idź już. Albo myślałam, że może ma jakąś przeszkodę, tak się powiem, żeby... A ona mówi, nie, ksiądz powiedział, że tu przyjdzie. No to przyszedł. No ale potem poczułam ja się w roli z kolei pouczającej księdza i powiedziałam księdzu, że ja tego nie robił. O co mi chodzi, że ona podjęła taki wysiłek, żeby do tego kościoła przychodzić, nie jest dla niej problemem. Przecież musi tak samo podczołgać się do łazienki na przykład ze swojej sali, czy jak idzie gdzieś tam właśnie jeszcze coś, mimo tych okaleczeń coś tam pracuje, coś zrobić, nie wiem, rzeczy sobie wybrać. No i tak samo do Pana Jezusa, co to za problem? Opowiem taką historyjkę, może się przyda też innym, na temat, co to znaczy niepełnosprawny. No bo ja mam trudności z chodzeniem. To jest po chorobie w dzieciństwie. I zdarzyło mi się kiedyś w Delhi, w mieście stołecznym, zwykle mieszkałam w ambasadzie, i do nuncjatury, gdzie jest codzienna msza święta rano, jest, tak jak dla mnie, to było 20 do 30 minut marszu. Także no spory kawałek. No, zdarzyło mi się tak, że troszkę się spóźniłam, bo byłam zjajona, jak przyszłam tą mszę świętą, kaplicę w dodatku na górze, na pierwszym bardzo wysokim piętrze. No, ale był ksiądz, jakiś Azjata, sekretarz nuncjusza. Nie wiem, Wietnamczyk być może, raczej nie Koreańczyk, chyba Wietnamczyk. I byłam jednego dnia na mszy świętej, widocznie zaobserwował, że źle chodzę. I zdarzyło się jeszcze w dodatku tak, że następnego dnia przyjechałam samochodem do tej nuncjatury, bo akurat znowu ktoś, kto uczestniczył we mszy świętej, powiedział, a jutro też się wybierasz, ja mieszkam w pobliżu, to cię przywiozę. Przywiózł mnie, nie musiałam się wysilać i siedzę sobie w ławce. Przyszedł czas Komunii Świętej, osób było kilka, bo gotyny tam są chyba 2 msze święte, także było może do 10 osób. Już wszyscy tam podchodzą do Komunii Świętej. Ja słyszę to, prawda, ciało Chrystusa, odpowiedź amen, ciało Chrystusa, amen. Wstaję i w tym momencie cisza. Rzucam okiem, czy już jestem za późno i widzę księdza, który mnie gestem usiłuje wstrzymać, że został w tej ławce. Ten gest księdza tak trochę w pierwszym momencie aż głupio tak powiedzieć, ale zrozumiałam, nie podchodź, nie ma Komunii Świętej dla ciebie. Nie wiedziałam, jak ten gest rozumieć. Zresztą się to było dla mnie śmieszne, ale no, znaczy przyszła taka refleksja, a pewnie chcę, żebym się nie fatygowała. No nie, no przesada. No przesada. Więc podeszłam oczywiście, nie posłuchałam tego gestu, ale ponieważ następnego dnia wyjeżdżałam, więc myślę sobie, z kolei on pomyślał, że mnie jakoś to uraziło. Więc po mszy świętej poszłam do zakrystii i mu mówię tak, słuchaj, wiesz, przyjechałam do tego kraju z Polski 8000 kilometrów samolotem. Stąd, z Delhi do mojego miejsca i stamtąd tu jadę 30 godzin pociągiem. Z ambasady polskiej, tu do nuncjatury, przychodzę pieszo, około 30 minut. Wchodzę na pierwsze piętro i czy myślisz, że tych 5 metrów do Pana Jezusa już nie mogę podejść? No więc to taka zabawna może historia, ale takie jest wyobrażenie ludzi. Nie chciejmy pomagać na siłę. To, co powiedziałam o tym, że każdy chce być przydatny, więc czasem jest tak, że my pomagamy jakby niepotrzebnie. Owszem, to jest miło i tylko, że też nie uczymy wtedy, jak naprawdę potrzebujesz pomocy, to się też możesz o to do mnie zwrócić. A jeżeli nie, to próbuj sam. Próbuj, ile możesz, zrób sam. To dotyczy każdego niepełnosprawnego. Niewidomych, niepełnosprawnych fizycznie i nawet dzieci niesprawnych mentalnie, umysłowo, bo chciejmy od nich wymagać dla ich dobra. Bo zawsze coś możemy zrobić, a to też daje tym ludziom niepełnosprawnym satysfakcję i jakąś taką właśnie poczucie, że ja też coś mogę.
Kinayo onafa kwanu wa iwaka kaufela kainako kaufela kinayo.
Moszy, shen, pionien, tong ja.
Dio mini nimi. Mungu ulimwengu, Dio.
Jestem, który jestem, wszędzie ten sam.
Ciociu, ostatnio byłem w kościele i była czytana Ewangelia o uzdrowieniu trędowatego i ksiądz jakoś tak dziwnie wytłumaczył to, że ja pomyślałem, rany, to nieprawda. Chciałem nawet krzyknąć, że to w dzisiejszym świecie nie wygląda już aż tak. Ale pomyślałem sobie też, że może nie do końca wiem, jak trędowaci teraz traktują trąd. Czy dla nich to jakaś kara? Jak oni to odbierają?
Wiesz, trudno powiedzieć. Im człowiek prostszy, tym rzeczywiście może tak myśleć, bo tak jest w hinduizmie. Tak to jest traktowane w tamtym kraju. Ja myślę, że z tego względu oni są odrzuceni, bo przecież tam jest pojęcie karmy, więc jeżeli masz taką karmę, że dotknęła cię ciężka choroba, to widocznie czymś zawiniłeś, czy w tym, czy w poprzednim wcieleniu. To nie jest tak jak u Żydów, że mój ojciec być może zgrzeszył, to dotyczy mnie. Ja być może w poprzednim wcieleniu czymś zawiniłem. Ale to tak myślą prości ludzie i oni nadal chyba tak myślą. Dlatego często dla nich to pojęcie, że możesz wrócić. Możesz wrócić do domu, możesz wrócić do aktywności. Jest nawet trudne, trzeba przełamywać te rzeczy. Ale to chyba już zaczęło się cofać. My przecież wiemy, że to jest po prostu bakteria, że człowiek się zaraża jeden od drugiego, tak samo jak każdą inną chorobą, tak jak komar może się zarazić malarią, a podając rękę można się zarazić jakąś, właśnie zjeść potem jakieś nawet robaka, prawda, jak ktoś ma brudne ręce, to tak samo różnymi drogami przenoszą się choroby zakaźne, tak samo to. Jest to po prostu spowodowane zarazkiem i zetknąć się z nim może i każdy, i wszędzie. Tak to już jest. No, po prostu żyjemy w środowisku ludzi chorych, no to mamy tę szansę, że zachorujemy. Jeżeli tu w Europie nie ma trądu, to tylko dlatego on się tu nie szerzy, prawda? To dociera coraz szerzej chyba. Jest jednak w końcu, są środki masowego przekazu, telewizja, plakaty wszędzie porozwieszane. To, że można się uleczyć z trądu, jest bardzo ważne. Ja myślę, że to, co pokutuje z tym właśnie wydzieleniem ze normalnej społeczności, to jest w ogóle oparte na bardzo głupich zasadach, bo tam bardziej chodzi o tę inność, o to okaleczenie zewnętrzne, a te okaleczenia są dotyczą takiej postaci trądu, która jest mniej zakaźna niż inna, która wygląda jak niewinna choroba skórna. Nawet jak uczulenie może wyglądać, a jest bardzo groźna dla otoczenia. To ci pacjenci rozsiewają trąd tak naprawdę i z trądowatym tego typu, kiedy się zetniesz, jesteś bardziej zagrożony. Także to trudno powiedzieć, no właśnie tak idzie w tej chwili informacja, a na ile oni wierzą, że to nie jest kara Boża, czy kara właśnie jakaś taka wynikająca z ich przewinień, trudno powiedzieć. Oni sami czują się ukarani przez sam fakt, że muszą odejść ze swoich środowisk.
Trąd to nadal wielki problem?
W Indii tak. W Indii wielki problem, właśnie bardziej społeczny niż medyczny, chociaż z powodu tego, że ludzie nie chcąc być wyrzuceni ze społeczności, a mając niewielką świadomość, jak ta choroba się rozwija, sami sobie szkodzą, bo trąd wcześniej, im wcześniej wykryte i rozpoczęte leczenie, prawidłowo prowadzone wystarczająco długo, to jest trąd naprawdę uleczalny. Natomiast kiedy pacjent jest nieleczony i dojdzie już do okaleczeń, no to właśnie jakby nie ma dla niego ratunku. Wtedy jest odrzucony przez społeczeństwo i rzeczywiście wymaga już też innych działań. Na przykład doprowadzenie, w tej chwili mam dziewczynkę 12-letnią, przyszła do nas 2 czy 3 lata temu, już z okaleczeniami. I w tej chwili jest dla niej jeszcze szansa taka, że, ponieważ jest młodą dziewczynką, że te rączki, jeszcze palce poszczególne, możemy przeprowadzić jakieś operacje korekcyjne. Oczywiście nie u nas, nie w moim ośrodku, ale są takie wyspecjalizowane placówki i być może te ręce jeszcze będą ruchome, no będą miały zostały blizny, będą już widoczne pewne okaleczenia, ale być może będą normalnie działać przynajmniej. Także, ale to już wymaga, prawda, no operacja, każda operacja jest bardzo kosztowna. W jej wypadku, no my jej pomożemy finansowo, nie każdy ma takie szanse. Ale kiedy to dotyczy już dorosłych i te kości już są bardzo stare i te zniekształcenia zastarzałe, to już właściwie takiej szansy nie ma dla nich. Także to jest wielki problem. To jest wielki problem. A większy dla mnie osobiście, jako dla lekarza, większym problemem jest to, że pacjent po pierwsze nie zgłasza się na czas, po drugie nie prowadzi swojego leczenia. Jakby nie zależy mu na tym. Czasem nie wierzy w to, że ja mam rację i że może się stać mu jakaś krzywda i nie leczy się regularnie. My przecież nie hospitalizujemy wszystkich. Jeżeli nie ma tych okaleczeń, oni mogą żyć w normalnym społeczeństwie, przychodzą do nas raz na miesiąc, dostają leki, wszystko jest darmo, no oni nie przychodzą. Ważniejszy jest, nie wiem, ślub w rodzinie, coś tam się dzieje i zapominają. Skończyły się leki i nie przychodzą. Kiedy robi się przerwę w regularnym leczeniu, oczywiście antybiotyki potem już nie działają. Problem powstania oporności na leki. To jest mój medyczny problem, żeby ich zmusić do regularnego leczenia. A szczególnie właśnie ci z trądem zakaźnym, bardzo mocno zakaźnym, oni nawet jakby ich choroba, to co powiedziałam, takie znaki na skórze tylko, wygląda jak zwykła choroba skórna, one znikają szybko. A oni powinni mieć leczenie prowadzone co najmniej 2 lata. No i tu jest problem, żeby naprawdę raz na miesiąc ten pacjent przyszedł. Za każdym razem, kiedy na przykład zbliżają się święta, ostrzegamy. Wtedy jest święto, ale tydzień wcześniej masz obowiązek przyjść. Czy tydzień później. Specjalnie wyznaczamy tak, żeby im tam nic nie wypadło. No ale w rodzinie są rozmaite przypadki i często mi to robią, że przerywają leczenie. A to jest niebezpieczne. Leczyć regularnie, wystarczająco długo i wtedy rzeczywiście przestałby to być problem. Ale jeszcze ważniejsze jest, żeby zgłaszali się wcześniej. To jest najtrudniejszy problem, wczesne wykrycie.
Czy ja, ty, czy każdy może zarazić się trądem?
No oczywiście. To jest zarazek budową podobny do prądka gruźlicy. Zarażamy się drogą kropelkową i przy dłuższym kontakcie z pacjentem oni tam właśnie w ten sposób się zarażają. To są przecież powszechnie wiadomo, że bieda jest bardzo wszędzie. No, biedni ludzie żyją w wielkich skupiskach. Dom to jest najczęściej jedna izba, w której mieszka i nocuje i śpi tyle osób, ile jest w domu. Jeżeli rodzina jest wielodzietna, no to 8-10 osób w jednej izbie. To jest po prostu bliski bardzo kontakt stały. Myślę, że klimat częściowo temu sprzyja, bo wiadomo, że wszystkie bakterie muszą mieć właściwą temperaturę do rozwoju. Tam jest temperatura tak między 30 a 50 stale, także no po prostu lepsze warunki rozwoju niewątpliwie. Plus brak higieny. A również nie bez znaczenia jest to, że mają od pokoleń duże niedożywienie, co jest z kolei powodem tego, że jest niska odporność własna. Odporność na wszelkie choroby, w tym również na gruźlicę, trąd i inne.
Moim i Państwa gościem była ciocia Helena Pys, doktor, świecka misjonarka w Indiach. Ciociu, zawsze modlimy się pod koniec za pracę misjonarza, za wszystkich ludzi w tym kraju. Pozostawiam więc resztę Tobie.
Panie Boże, wspomóż wszystkie dobre inicjatywy. Wspieraj nasze dobre intencje. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się na Twojej niwie. Módlmy się do Matki Jezusa, Prana Mariam, Kripapurn, Prabhu Teresathe, Nanya tu striume aur danya teregarb kafal Jesu. He Sant Mariam parmeshwar kima prarthna kar papyon ke liye abhar marne marne ke samay amen.
Ciociu, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Kinayo onafa akwanu wa ivaka kaufela kaina ko kaufela kinayo.
Moshe, shen.
Dio mimi nimi, Mungu ulimwengu, Dio jestem, który jestem.
wszędzie ten sam.